ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W kolejnej naszej audycji zajmiemy się sakramentami w służbie komunii. Tak nazywa te dwa sakramenty katechizm Kościoła katolickiego, tak nazywa je Kościół. Najpierw powiedzmy, czym w ogóle tutaj w tym znaczeniu jest ta komunia.
Komunia, wyraz komunio, to jest wspólnota, to jest jedność. A więc to jest istota życia Kościoła, wzajemna miłość. To jest ta jedność, o którą Jezus modlił się w czasie ostatniej wieczerzy, też dając uczniom największe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. I te sakramenty dwa, o których mówimy, a więc sakrament święceń i sakrament małżeństwa, one mają służyć właśnie tej wspólnocie, budowaniu tej wspólnoty, aby ta jedność była coraz większa, aby byli jedno, tak jak chciał tego Chrystus. No i by ta jedność była rozprzestrzeniana, budowana, potrzebni są ci, którzy są w Kościele posłani. Oczywiście też wyposażeni w odpowiednie dary i te sakramenty właśnie dają człowiekowi odpowiednie dary, łaski Pana Boga, które pomagają w wypełnieniu tego specyficznego, powierzonego im powołania, aby właśnie współdziałali z tym zbawczym działaniem Chrystusa w tym miejscu i na taki sposób, który jest właściwy ich życiowemu powołaniu.
My dzisiaj rozpoczniemy naszą rozmowę o sakramencie święceń. Chyba wszyscy wiedzą, znają to miejsce w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus ustanawia ten sakrament, ale może przypomnijmy.
Tutaj przede wszystkim musimy sobie właściwie spojrzeć na takie całe spektrum tekstów, które pomagają nam jeszcze głębiej rozumieć, czym jest sakrament święceń. Oczywiście tym głównym tekstem jest ustanowienie Eucharystii i słowa, które kończą to ustanowienie, a więc to czyńcie na moją pamiątkę, które ukazują bardzo ścisłą relację, związek sakramentu święceń i celebracji sakramentu Eucharystii. Kapłan jest dla Eucharystii i z Eucharystii. Bardzo często się o tym mówi. Natomiast gdybyśmy chcieli właśnie uświadomić sobie głębiej, czym jest ta posługa, to musimy sięgnąć do Starego Testamentu, do właśnie tej tradycji kapłaństwa Starego Testamentu, kiedy to cały lud był wybrany i ustanowiony przez Boga jako królewskim kapłaństwem, ludem świętym. A więc po pierwsze ta wyjątkowa rola Izraela pośród wszystkich ludów, to zadanie kapłańskie, które Bóg powierzył Izraelowi jako całemu ludowi, który był wybrany, wyłączony spośród innych ludów, szczególną miłością Boga obdarzony i zaproszony do tego, żeby Bogu służył, żeby Bogu składał ofiary. I to w Izraelu było kontynuowane. Oczywiście spośród pokoleń 12, które były w narodzie izraelskim, pokolenie Lewiego zostało przeznaczone do służby liturgicznej. Najpierw przy Arce Przymierza w namiocie spotkania, a później, kiedy już była świątynia, to w świątyni. I to pokolenie także nie odziedziczyło ziemi, ponieważ Pan Bóg tak to ustanowił, żeby oni zajmowali się właśnie służbą Panu Bogu, że ci pozostali, którzy otrzymali ziemię, mieli na tyle dzielić się swoimi plonami, swoimi dochodami, tak to nazwijmy językiem współczesnym, żeby ci kapłani mogli się troszczyć o sprawy Pana. Tutaj nawet została bardzo konkretnie określona dziesięcina, więc 1/10 z tego, co było plonem, a nawet też części składanych Bogu ofiar, które były przeznaczone na spożycie przez tych, którzy pełnili w świątyni służbę Panu Bogu. I to było określone dosyć precyzyjnie w odniesieniu do pewnych zwierząt, jakie części ze zwierzęcia przynależą się właśnie tym, którzy sprawują służbę Panu Bogu w świątyni, kiedy ktoś szedł do świątyni i składał ofiarę. Więc Bóg tutaj w sposób szczególny zatroszczył się o tych, którzy zostali przeznaczeni na Jego służbę. Idąc trochę w kierunku takiego współczesnego przełożenia, dzisiaj no, wielu tak troszkę atakuje kwestię utrzymania księży i tak dalej, warto tutaj właśnie no, sięgnąć do prawa Bożego, do tego, co ustanowił Pan Bóg, że lud Boży w zamian za to, że kapłan jest dla ludu Bożego ustanowiony, aby w imieniu ludu Bożego składał ofiary i żeby modlił się za lud Boży, jest zobowiązany do tego, żeby zatroszczyć się o utrzymanie księdza. Oczywiście no tutaj nie chodzi o jakieś tam luksusy, żeby zapewnić księdzu, ale przynajmniej o to, żeby ksiądz miał co zjeść, gdzie mieszkać godnie. To rzeczywiście powinno być troską ludu Bożego. Tak sam Pan Bóg chciał. To nie jest wymysł księży, to nie jest wymysł współczesny, Kościoła. To jest Boże prawo. Boże prawo i warto o tym przypomnieć, bo oczywiście dla nas księży też czasem to jest taka niezręczna sytuacja i szczerze mówiąc ja czasem wolałbym sam zarabiać w jakikolwiek sposób na swoje utrzymanie, kiedy słyszę czasem jakieś takie bolesne słowa czy krytykę pod adresem księży, żeby być no, samowystarczalnym, żeby nikt gdzieś tam nie zarzucał, że teraz prawda, ksiądz to czy tamto, bo to są takie przykre sytuacje, na pewno takie dyskomfortowe.
Sakramentu święceń nie można tak po prostu otrzymać. Jest pewna droga, żeby otrzymać te święcenia, tak samo jak jest pewna hierarchia potem tych święceń, czy hierarchia w Kościele. Skąd w ogóle pochodzi ta nazwa sakrament święceń? Co to są te święcenia?
No, przywykło się w takiej starej formule katechizmowej, że nazywaliśmy jeden z sakramentów siedmiu sakramentem kapłaństwa. Jest to nie do końca poprawne ujęcie, ponieważ mamy do czynienia z sakramentem święceń, który jest trójstopniowy. A więc tym jednym ze stopni i pierwszym, można by powiedzieć, są święcenia diakonatu, później są święcenia prezbiteratu i są święcenia biskupie. I teraz święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie są dwoma stopniami święceń kapłańskich, a więc takie zróżnicowanie jest w tym sakramencie. Myślę, że to w miarę logicznie przedstawiłem tutaj i obrazowo. A więc mamy trzy stopnie święceń i dwa stopnie kapłaństwa. Święcenia diakonatu nie są jeszcze święceniami kapłańskimi. Tak to jest ustawione. Natomiast skąd wzięło się samo pojęcie sakrament święceń? Ono swoją etymologię czerpie z łacińskiego wyrazu ordo, który oznaczał w czasach rzymskich stany ustanowione w sensie cywilnym, zwłaszcza stan rządzących. Natomiast ordinatio oznaczało włączenie do ordo, czyli włączenie do pewnego stanu. W Kościele istnieją także pewne stany, które tradycja na podstawie Pisma Świętego już od starożytności określa terminem taxeis po grecku albo ordines po łacinie. I tak liturgia mówi o ordo episcoporum, ordo presbyterorum i ordo diaconorum. Inne grupy także otrzymują nazwę ordo, na przykład katechumeni, dziewice, małżonkowie, wdowy. I włączenie do jednego z tych stanów Kościoła dokonywało się na mocy obrzędu nazywanego ordinatio, który stanowił akt religijny i liturgiczny będący albo konsekracją, albo błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj wyraz ordinatio jest zarezerwowany dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę. Ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać świętą władzę, która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego Kościół. Święcenia określa się także jako konsekratio, są bowiem pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji. A więc tutaj widzimy pewną specyfikę, wyjątkowość tego, co się dokonuje w święceniach. To nie tylko wybranie. Dzisiaj niektóre kręgi, także protestanckie, chciałoby sprowadzić właśnie posługę księży, kapłanów właśnie do takiego wyznaczenia tylko przez wspólnotę, które może być czasowe, prawda? Wspólnota na określony czas wybiera kogoś jako prezbitera. Natomiast w naszej wierze jest to sakrament, który wyciska niezmywalną pieczęć na człowieku. Cokolwiek by człowiek z tym zrobił, pozostaje kapłanem do końca życia, może być zwolniony, czy przez kary kościelne może mieć zakaz sprawowania funkcji kapłańskich, ale kapłanem, prezbiterem, czy biskupem, czy diakonem pozostaje do końca swoich dni. Tutaj następuje taka zmiana ontologiczna, można by powiedzieć, która głębiej gdzieś dotyka bytu człowieka, jego istoty. I to jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość. To nie chodzi o jakieś takie ludzkie tylko decyzje, relacje, ale tutaj no, Pan Bóg w sposób szczególny kapłana namaszcza, posyła go, daje mu wszystkie potrzebne łaski, wyposaża go w odpowiednie dary Ducha Świętego, aby mógł właśnie tą funkcję kapłańską w ludzie Bożym sprawować.
Katechizm mówi o tym, że Chrystus jest jedynym kapłanem. On złożył już tą jedną najważniejszą ofiarę, wykupił tą ofiarą nas z grzechu. Po co więc ustanawia się w Kościele cały czas nowych kapłanów z ludu Bożego?
Może zacznijmy od tego właśnie, od tych dwóch rodzajów kapłaństwa też, które są jakby dwoma sposobami uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście Chrystus złożył jedyną ofiarę samego siebie. On stał się i kapłanem, i ołtarzem, i barankiem ofiarnym, jak mówią nam teksty. I niepotrzebne jest składanie jakiejś nowej ofiary, jakoby ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu czegoś brakowało. Natomiast co jest potrzebne ludowi Bożemu? To, co dokonuje się w liturgii, w życiu Kościoła, to uobecnienie, aktualizacja dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, nie ponawia, nie składa nowej ofiary, ale uobecnia, aktualizuje jedną, jedyną zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Czyli dokonuje się coś przedziwnego. Na mocy właśnie święceń, na mocy działania Ducha Świętego w Kościele następuje aktualizacja, uobecnienie tu i teraz śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy my uczestniczymy w Eucharystii, uczestniczymy oczywiście na sposób znaków, w sposób sakramentalny, tajemniczy, w sposób misterium w wydarzeniach zbawczych Jezusa Chrystusa. Ale to są realne wydarzenia zbawcze. Niejako następuje pewna taka, no, można by powiedzieć, no, podróż w czasie. W jednym momencie, tu i teraz, spotykają się trzy wymiary czasowe. Przeszłość, wydarzenie historyczne, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i historie zbawcze staje się obecnione tu i teraz. Ta pamiątka, którą jest liturgia, ma znaczenie nie tylko wspominania czegoś, co było dawno, ale uobecnienia, staje się obecne tu i teraz. My jesteśmy żywymi, prawdziwymi uczestnikami ze wszystkimi konsekwencjami tego, tak jakbyśmy stali pod krzyżem z wiarą i wychodzi w przyszłość, a więc ma ten wymiar eschatologiczny prowadzący nas ku rzeczom ostatecznym. I teraz te dwa sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Tak jak mówiliśmy sobie, odnosząc się do Starego Testamentu, że najpierw cały lud Izrael jako naród wybrany był ludem kapłańskim, ludem, który został przeznaczony do składania Bogu ofiary, do modlitwy. Tak samo cały lud chrześcijański, a więc Kościół pielgrzymujący na ziemi, jest ludem kapłańskim, jest włączony, ma uobecniać jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Stąd Kościół w dokumentach o liturgii Soboru Watykańskiego II mówi o tym, że to cały lud Boży celebruje Eucharystię. Nie tylko ksiądz odprawia mszę świętą, celebruje, ale cały lud Boży celebruje. To jest cały Kościół celebruje Eucharystię. I każdy w tej celebracji uczestniczy na miarę swojego ordo, przynależności do tego ordo, prawda? Inna jest rola księdza w czasie sprawowania liturgii, inna jest rola ludzi świeckich. Spośród tych świeckich są też posługujący w czasie liturgii, nie? I na mocy chrztu chrzest nas włącza właśnie w tą misję kapłańską Jezusa Chrystusa. O tym nam przypomina szczególnie namaszczenie, które otrzymujemy w czasie Chrztu Świętego olejem krzyżma. My jesteśmy namaszczeni, tak jak Chrystus, który jest namaszczony, jest pomazańcem, jest Chrystus. My też jesteśmy posłani, pomazani po to, żeby przez swoje duchowe ofiary, przez uczestnictwo w ofierze Jezusa Chrystusa i kształtowanie na jej wzór swojego życia, z siebie samych na wzór Chrystusa składać ofiarę przyjemną Bogu. Czyli nie mamy składać ofiar zastępczych, ale nasze życie ma być ofiarą, nasze życie w zgodzie z przykazaniami, w miłości jest najpiękniejszą, najbardziej chcianą przez Pana Boga ofiarą, którą składamy. I to jest to kapłaństwo powszechne wszystkich, do którego jesteśmy zobowiązani wszyscy na mocy Chrztu Świętego. Natomiast jest jeszcze kapłaństwo hierarchiczne, które wynika z sakramentu święceń, i do tego kapłaństwa są powołani, wybrani niektórzy. Tak jak Pan Bóg chce, to On sam powołuje. I oczywiście Kościół rozeznaje to powołanie, jest potrzebne odpowiednie przygotowanie i taki kandydat otrzymuje właśnie sakrament święceń. I to jest właśnie ten drugi rodzaj kapłaństwa, gdzie sprawuje się sakramenty dla ludu Bożego, dla Kościoła, czyli tutaj jeszcze bardziej bierzemy udział w tej uświęcającej, zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla dobra ludu Bożego.
Dlaczego w Kościele rzymskokatolickim kapłanami mogą zostać jedynie mężczyźni?
Myślę, że tak z ustanowienia Bożego. Różni ludzie, też księża, szukają różnych innych argumentów. Natomiast takie było ustanowienie Boże. To nie znaczy, że kobieta była pogardzana, była mniej godna. Ale to jest piękne, że Chrystus widział dla kobiet inne miejsce, nie mniej ważne. Natomiast tą funkcję akurat bardzo mocno związał z mężczyznami. Prawo kanoniczne stawia taki wymóg, że kandydat do święceń powinien być mężczyzną. Taki jest wymóg co do ważności święceń, a więc kobieta, gdyby przyjęła święcenia, byłyby one nieważne. No tutaj jest wiele takich pięknych etymologii, chociażby kwestia baranka starotestamentalnego, który był składany w ofierze. To nie miała być owieczka, ale baranek jednoroczny, więc tutaj pewien zamysł Boży, który Jezus też mógł wybrać, niewiasty, które mu towarzyszyły. One bardzo często ważną rolę pełniły, troszczyły się o pożywienie, o różne inne rzeczy i tutaj rola kobiety jest niesamowicie ważna i Jezus doceniał tę rolę i żył w przyjaźni też z wieloma kobietami, chociażby Marta, Maria, ale tą posługę bycia apostołami zarezerwował dla mężczyzn. Wybrał tych, których sam chciał, mówi Ewangelia. Wybrał 12 po imieniu, ich znamy i to oni byli takimi pierwszymi ustanowionymi, można powiedzieć, biskupami.
Z tego, co podaje katechizm Kościoła katolickiego, to każdy kapłan ma niezwykłą władzę. Z czego wynika ta władza? Skąd pochodzi ta wyjątkowość każdego kapłana?
Nam władza kojarzy się trochę pejoratywnie i bardzo często, kiedy mówimy właśnie o tym, że ktoś ma władzę nad nami, to czujemy się tacy może trochę stłamszeni i czujemy zagrożenia naszej wolności. Nie na tym polega władza Chrystusa. Sam Chrystus powiedział o sobie, że jest tym, który przyszedł, aby służyć, nie żeby mu służono, więc to królowanie Jezusa jest zupełnie inne. To jest królowanie w miłości, w służbie, w oddawaniu swojego życia dla braci. I w taki sam sposób władzę ma każdy kapłan. Musimy sobie uświadomić, że w tej służbie Kościołowi kapłan jest obecny w Kościele w taki sposób, że przez jego posługę jest obecny sam Chrystus jako głowa swojego ciała, jako pasterz swojej trzody, arcykapłan odkupieńczej ofiary, nauczyciel prawdy. To właśnie wyraża Kościół, mówiąc, że kapłan na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa głowy, czyli in persona Christi capitis. To jest takie określenie, które znajdziemy właśnie w dokumentach soborowych. Czyli kapłan działa w ścisłym utożsamieniu, zjednoczeniu do głębi z Jezusem Chrystusem. Kiedy działa kapłan, działa sam Chrystus. Więc tutaj jest to bardzo mocno podkreślone. Przez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów, prezbiterów we wspólnocie wierzących, staje się widzialna obecność Chrystusa jako głowy Kościoła. Według wyrażenia świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskup jest również figurą Ojca, jakby żywym obrazem Boga Ojca. A więc tutaj kapłan ma szczególne zadanie ojcowskie. I znowu, nawiązując do tego pytania o rolę kobiety, no, kobiety raczej nie były pasterzami, prawda? Są zbyt kruche w swojej naturze, zbyt delikatne, wrażliwe, piękne to jest, ale mają inne zadanie, prawda? Tak samo no, kobieta ma być matką, a nie ojcem, a tutaj chodzi o pełnienie zadań ojcowskich, a więc też o taką twardą, wymagającą czasem rękę, o miłosierdzie, ale które jest zupełnie inne, nie takie tkliwe jak miłość, którą okazuje kobieta, matka. I dalej obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń należy rozumieć w taki sposób, by był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak chęć panowania, błąd, a nawet grzech. To jest bardzo ważne, ponieważ no, dzisiaj często się tak mówi, to jest zdanie i prawdziwe, i nieprawdziwe, i bardzo niebezpieczne, ponieważ wielu dzisiaj mówi, no ksiądz też człowiek, prawda? No prawda to z krwi i kości człowiek podlega pokusom, też może zbłądzić, zgrzeszyć, też go doświadczają te podstawowe pokusy właśnie, chęć posiadania, chęć władzy, nie wiem, jakieś pokusy nieczystości. To wszystko jest ludzkie i wpisane w naturę człowieka i to wcale przez sakrament święcej nie jest od człowieka oddalane, co nie znaczy, że ksiądz ma za tym iść, prawda? Zresztą każdy chrześcijanin ma być tutaj w tych sferach wolny. Jak ksiądz przez wybór specyficznej swojej drogi życiowej, przez zobowiązanie do życia w celibacie, jeszcze bardziej jest zobowiązany czy w ubóstwie, w naśladowaniu Chrystusa, też ubogiego, bezrzędnego, czystego, pełnego miłości, oddającego siebie całkowicie do dyspozycji Ojcu, kapłan ma naśladować, uobecniać właśnie takie działanie Chrystusa. Moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sposób czynów pełniących posługę święceń, czyli ksiądz pozostaje wolny, nie jest zmuszony do czynienia dobra. Tutaj też jest miejsce na osobistą zasługę, na pracę nad sobą, nad wejście na drogę nawrócenia. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, tak dla owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych czynów, na których pozostają ślady jego ludzkich cech, nie zawsze będących znakiem wierności Ewangelii, a przez to mogących szkodzić apostolskiej płodności Kościoła. A więc nawet gdyby był ksiądz największy grzesznik, biedaczek, pogubiony, sakramenty, które sprawuje, są ważne i przynoszą łaskę, ponieważ one działają niezależnie od tego, który je sprawuje. To jest jego osobista odpowiedzialność przed Panem Bogiem, czy jest w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Natomiast one w żaden sposób nie pozbawiają ludu Bożego pełni łask, które Pan Bóg w tych sakramentach zawarł. Ale oczywiście taki ksiądz, który jest grzesznikiem też w sposób publiczny, na pewno będzie działał jako zgorszenie. I przed tym już łaska działanie Ducha Świętego na pewno nie chroni. Co jeszcze podkreśla katechizm, że kapłaństwo ma charakter służebny, a więc właśnie to, co mówiliśmy sobie, że ta władza polega przede wszystkim na służbie ludowi Bożemu, na wzór Chrystusa sługi.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o trzech stopniach święceń, ani o celebracji tego sakramentu, ale myślę, że na to będzie czas za 2 tygodnie. Za dzisiaj dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.